Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, po co filmowcowi, filmowczyni, twórcom filmowym telefon. Bo nie tylko do tego, żeby odbierać rozmowy informujące o tym, że dostało się zlecenie i trzeba biec na plan, bo warto też na tym planie mieć telefon. I właśnie, co ten telefon może i jaki ten telefon może być i co on może w sobie mieć. Będziemy rozmawiać z Michałem Korzewskim, filmowcem, reżyserem, operatorem, starym skaterem i też finalistą Popeye Young Directors, ale też filmowcem reprezentowanym przez roster Popeye Films. I Arek Markiewicz-Zaradny, trener Samsunga, który o Samsungu S21 Ultra 5G wie wszystko. I to właśnie o tym telefonie będziemy rozmawiać, więc oddaję głos do studia, do chłopaków, którzy wiedzą o tym telefonie dużo więcej niż ja, bo Michał go testował przez trochę czasu, miał go ze sobą na desce, na motorze, na rowerze, ale też na planie, bo jednak nie zapominajmy, że tu chodzi o to filmowe doświadczenie i sprawdzał, czym ten telefon może mu pomóc i po co w tej kieszeni warto go mieć.
Cześć, jestem Michał Korzewski, jestem reżyserem w rosterze Popeye. Testowałem telefon w sytuacjach gdzieś podróży, planach filmowych, na deskorolce i gdzieś towarzyszył mi przez ostatnie 2 tygodnie.
Cześć, Arek Markiewicz-Zaradny, Samsung Polska. Fan technologii nowych i fotografii, więc chętnie wysłucham Twoich wrażeń jako osoby profesjonalnej bardzo, a więc okiem reżysera o tym, co ja używam codziennie i co mnie fascynuje.
Rzeczywiście miałem okazję przetestować telefon gdzieś tam na planie zdjęciowym też i może podczas preprodukcji i w zasadzie uważam, że jest to fajne narzędzie, bo na przykład na planie mam dostęp do Director Viewfindera, gdzie mogę założyć obiektyw na taką lupę i sobie zobaczyć kadr, prawda, przez coś takiego bez kamery, żeby nie zakładać może na Steadicam albo gdzieś tam kamerę jeszcze nie uzbrajać. Ale telefon daje to, że w momencie, kiedy gdzieś tam może skalibrowałem sobie przelicznik po prostu obiektywy na pełną klatkę czy coś tam w kontakcie z DOP. W zasadzie można to mniej więcej plus minus okiełznać, jakie to są ogniskowe i przyspiesza pracę na planie to, jakim obiektywem nakręcimy scenę albo na przykład ile jakby pleneru albo planu chcemy pokryć obrazkiem. Rzeczywiście miałem taki czas na zdjęciach poprzedniej produkcji, kiedy musieliśmy zrobić wnętrze gdzieś tam kampera, prawda, i zdążyłem jakby podbiec z telefonem i zobaczyć na najszerszym obiektywie, jak to będzie wyglądało, ile jesteśmy w stanie pokryć tego wnętrza, prawda, jak to będzie wyglądało. Przeszedłem sobie przez różne, różne ogniskowe i na tym etapie byłem w stanie wybrać po prostu obiektyw, mogłem pokazać DOP i on już mniej więcej wiedział, prawda, jakie to jest krycie i jakie szkło może założyć na kamerę, prawda. Więc wydaje mi się, że ten cenny produkcyjny czas na planie nawet przyspiesza i jest to szybsza komunikacja na planie i gdzieś tam oszczędzi nam czas na może kolejne duble aktorskie, prawda, a nie zastanawianie się nad obiektywem. Co jest bardzo na plus. Uważam też, że przydał mi się ten telefon bardzo na preprodukcji podczas scoutingu, gdzie nie miałem dostępu, prawda, do zakładania obiektywów i sprawdzania prawdziwym sprzętem. Oczywiście, wiadomo, że tak nigdy nie jest. Dalej uważam, że po prostu super wide bardzo pomaga, powiedzmy sobie, rzadko kiedy telefon daje mi taką możliwość, że miał tak szeroką ogniskową, a jednak gdzieś tam w świecie filmu używa się tych szerokich też bardzo często, szczególnie do ustanawiających ujęć. I dzięki temu byłem w stanie zobaczyć, co jestem w stanie uzyskać na danej lokacji, szczególnie w pomieszczeniach, prawda? Gdzie po prostu nie można dużo dalej odejść. Jak sobie pójdę do rogu pokoju i zrobię super wide, to wiem, ile jestem w stanie pokryć bez używania już takich obiektywów bardzo dystorsyjnych, prawda? Więc to był duży plus dla mnie. Zobaczenie najszerszego kąta w danej lokacji w pomieszczeniu, ale z drugiej strony też dłuższa ogniskowa pomogła mi spróbować opowiedzieć tę historię, powiedzmy sobie, takie stylomatiki, prawda? Czyli przejść przez scenę, gdzie mamy 3 ujęcia na przykład i zobaczyć już na scoutingu, jak to zadziała, prawda?
Możesz też wymusić pracę matrycy z rozdzielczością 108 megapikseli. Jeżeli chcesz zrobić zdjęcie takie o ogromnej rozdzielczości, to można ręcznie to wymusić i dlatego dwie wartości...
później.
Tak, dokładnie. Dlatego dwie wartości, 3x4 108 megapikseli i 3x4 automatyczne.
Okej, no dobra. Rzeczywiście używałem cały czas, powiedzmy sobie, tego szerokiego kąta, który mi się bardzo podoba gdzieś tam na planach filmowych do backstage'u, bo można pokazać taką perspektywę po prostu offową. I w zasadzie przypomina mi to, Jeff Bridges używał takiego aparatu, który robi taką panoramę i obiektyw fizycznie obkręca się dookoła, jest taki aparat na taśmę filmową. I on robił takie zdjęcia, że mamy scenę z filmu i ten aparat robi jeszcze dookoła trochę i pokazuje ekipę, gdzieś tam gripowców, świetlików i w ogóle. I ten szeroki kąt przez to, że wycina jakby tą panoramę trochę w tym trybie, przypomniał mi właśnie ten motyw trochę, no, bo jest to taka właśnie panorama. No więc to fajny motyw jest na, gdzieś tam na planach.
No to ciekawe spojrzenie, bo z kolei ja tego nie dostrzegałem wcześniej, także...
No tak, bo jeżeli w 4x3 to mamy dużo góry i dołu, prawda? Jest to bardzo szerokie, więc gdzieś ten wycinek, wydaje mi się, mniej nieba i mniej podłogi, a więcej tej treści, moim zdaniem jest nawet lepszy. I mówię bez na przykład późniejszej postprodukcji tego zdjęcia, bo w zasadzie nie korzystałem w ten sposób. Bardziej korzystam tak, powiedzmy sobie, telefon używam bardziej do takich zdjęć, po prostu zdjęcie i tyle. Jakby nie wchodzę w nie dalej, po prostu nie obrabiam już tych zdjęć. Co też jest w sumie plusem w tym telefonie, że ma bardzo fajną rozpiętość i kolory, bo nie czułem, żebym potrzebował jakby obrabiać tych zdjęć. One też pewnie są automatycznie podkręcane w pewien sposób i w zasadzie wystarczają mi na taki styl po prostu fotografii i już są smaczne po prostu, nie wiem, jakoś tam fajnie je tam...
Tu masz rację akurat, bo to oprogramowanie nawet jeżeli jest domyślnie włączone HDR, jeżeli to jest tryb automatyczny, to zazwyczaj tam są włączone wszystkie te systemy wspomagające użytkownika. Ale ten HDR nie jest agresywny. To jest, tak jak mówisz, taki efekt daje bardzo dużej naturalności tego zdjęcia. I to też jako osoba fotografująca zauważyłem. Zawsze mamy też możliwość kliknięcia w ten napis HDR i wyłączymy w tym momencie nawet.
No tak, bo gdzieś tam w naszych smaczkach filmowych, ja na przykład lubię gdzieś tam od lampki takiej domowej z abażurem filmowej po cienie. I kamera i dobre poświecenie gdzieś tam filmowe sprawia, że zobaczysz i co jest w czerniach i tą lampkę, prawda? Nie będzie to biały, przepalony punkt. I gdzieś wydaje mi się, że ten HDR gdzieś tam musiał być włączony, bo no, pokazywało to pełną informację gdzieś tam w sytuacjach, jak byłem.
Tak.
Więc no ładnie to wyglądało po prostu.
To podpowiem ci jeszcze jedną rzecz na przyszłość. Jeżeli chcesz zablokować właśnie tak, żeby nie było przepaleń, czy też lekko przyciemnić całe ujęcie, wystarczy przytrzymać palec na kadrze i w tym momencie mamy suwak.
Tak, tak, to zawsze korzystam, zawsze przyciemniam.
No. I kliknąć kółdeczkę, w tym momencie ona zostaje zablokowana, także tak, aparat w tym momencie automatycznie nie będzie nam
to na dzień dobry zazwyczaj robię, tak. Przyciemniam wszystko i to robi klimat, dlatego może też to mi się tam gdzieś podoba. Bo to dodaje takiego właśnie trochę klimatu, prawda, jak się przyciemni wszystko.
Ale tutaj też myślę, że ciekawym elementem, o którym w ogóle nie mówimy, bo jesteśmy skupieni na tych kamerach, ta wyspa aż przyciąga wzrok, to myślę, że jest jeszcze wyświetlacz, bo tak sobie pomyślałem, że teraz, jeżeli ty robisz to na planie, na szybko, często to światło jest dosyć jasne, albo mogą to być też planery zewnętrzne, no to warto też wspomnieć o tym, że tutaj jest jeden z najjaśniejszych wyświetlaczy, jakie są w telefonach, co sprawia, że najczęściej na planach, jak widziałem, to na monitorach macie takie...
Sunhoody takie, prawda?
Tak, dokładnie, żeby dobrze zobaczyć, co tam się dzieje. Tutaj wyświetlacz jest w stanie pracować chwilowo też z taką...
Nie zauważyłem tego, dlatego że nie miałem problemu z tym.
No właśnie, tak.
Chyba trochę tak. Rzeczywiście teraz sobie przypomniałem, że w zasadzie rzeczywiście bardzo, bardzo jasny jest ten wyświetlacz i gdzieś tam dobrze te zdjęcia wyglądały. Nie wiem, robiłem jakieś ujęcie i pokazywałem DP, no to rzeczywiście można było przymierzyć się do tego i przegadać to, prawda? Nie pamiętam sytuacji, że musiał gdzieś tam zakrywać ręką i to bym zapamiętał. To, że nie musiałem, to po prostu znaczy, że działa.
Także to takie miłe uzupełnienie do tych aparatów. A aparaty faktycznie tutaj stanowią taki zespół o potężnych możliwościach. Wspomniałeś, że często używasz tak na szybko do zrobienia zdjęć. Nie wiem, czy odkryłeś taką jedną rzecz, bo wcześniej używałeś iPhone'a. Czy wiesz, jak uruchomić szybko aparat albo kamerę?
Biorąc pod uwagę, że jestem w kasku?
Nawet, gdziekolwiek.
No nie, pewnie nie znam. Albo to jest kod, albo aparat, ale właśnie
nie,
to jest to,
że... Nawet jeżeli masz wygaszony zupełnie telefon, wystarczy, że dwa razy szybko naciśniesz przycisk zasilania.
I w jest tym, w aparacie, okej.
Okay. I startuje od razu aparat.
No to jeżeli, trzeba było mi wcześniej powiedzieć.
Jeżeli natomiast chcesz, żeby uruchamiał się w trybie wideo, to też można ustawić, tak żeby uruchamiał się w trybie ostatnio używanej funkcji.
No to
więc
fajnie.
Cokolwiek nie wybierzesz.
Fakt jest taki, że odpala się na przykład na tym drugim co do szerokości obiektywie, a chciałbym w najszerszym, bo zazwyczaj jak się na czymś siedzi i chce się pokazać swoją perspektywę, takie POV, to jest to i w zasadzie jak tak można odpalić, no to...
Albo w trybie wideo też może być.
No to fajne, fajny feature.
To jest fajne.
No bo tak, bo to jest takie właśnie bardzo, powiedzmy sobie, instagramowe, prawda, swoją perspektywę gdzieś tam nagrać, to się właśnie w tym momencie robi i w zasadzie ten szeroki obiektyw i takie szybkie odkręcenie tego jest bardzo fajne.
Albo gdy coś się dzieje takiego dynamicznego, że liczy się każda sekunda, to szybkie uruchomienie aparatu w ten sposób.
No dobra, czyli w zasadzie poukrywane są te wszystkie gadżety, ale no, jak się o nich tylko dowie człowiek, no to...
Tak. Tak jak mówiłem, jest, o aparacie można długo rozmawiać i tam dużo rzeczy jeszcze odkrywać, tych funkcji trochę jest. Jedno z nich jest też taka, że można zdalnie bez problemu uruchomić czy to nagrywanie wideo, czy wykonanie zdjęcia, nawet jeżeli mamy telefon na statywie kawałek oddalony. Wystarczy unieść dłoń na chwilę. Jeżeli on widzi twarze, to w tym momencie zacznie odliczać, do zdjęcia to 2 sekundy odliczy, żeby był czas, żeby schować tą rękę.
Czyli jak chce się zrobić na przykład takie grupowe selfie albo coś, zostawić gdzieś przy kamieniu telefon i gdzieś tam, to jest taka opcja wyzwolenia, tak?
Tak. A o jeszcze jedną rzecz cię chciałem zapytać. Czy nagrywasz też takie zdjęcia dynamiczne, gdzie byłby potrzebny gimbal na przykład?
Tak, właśnie w sumie od tego wyszedłem, że ten szeroki obiektyw, szkoda, że wtedy nie wiedziałem o tej opcji 4x3, bo gdzieś tam moje początki z kręceniem filmu w ogóle zaczęły się na scrollce i starych kamer 4x3 mini DV. Jest taka kamera VX1000, która jest klasykiem i ona w zasadzie ma matrycę 4x3 i nakłada się na to takiego fisheye'a po prostu, więc jak wziąłem ten telefon z szerokim obiektywem, to tam ta stabilizacja robi bardzo dużą robotę i poczułem się jak za starych lat z kamerą u dołu na deskorolce i tak sobie kręcąc. I właśnie super stabilizacja jest, więc na deskorolce
tak,
w ogóle to wygląda jakby...
Właśnie chciałem dopytać, czy używałeś trybu duża stabilność przy nagrywaniu?
Nie wiem, powiem ci, że nie wiem.
Okej, okay, to mam dla ciebie podpowiedź bardzo fajną.
A czy ta duża stabilność kropuje wtedy?
Tak, kropuje.
Właśnie to ja wolę mieć szerzej, bo w zasadzie...
Ale możesz przełączać się między dwoma obiektywami, między głównym i super szerokim kątem, więc możesz mieć też szerszy kąt jeszcze.
Znaczy właśnie chodzi o to, że kręcąc deskorolkę na przykład chcesz mieć najszerzej, jak jest to w ogóle możliwe i być najbliżej deski.
Okej.
Okay. I wtedy to robi taki feeling skate video.
To musiałbyś to wypróbować.
Gdzieś tam obiektyw musi być 5 cm od deskorolki, więc i jeszcze najlepszym motywem jest, jak masz kamerę pod deską, że widzisz trik, a w końcu kadru masz portret, jakby głowę bohatera, powiedzmy, skatera. Więc to tak jakby jest to trudne do wykonania, czy mieć doświadczenie, żeby coś takiego kręcić, bo w pełnej ramce chcesz mieć głowę skatera, a na pierwszym planie deska. Dołu deskorolka, która jest ogromna przez fisheye, a głowa jest gdzieś tam malutka u końcu kadru, która jest z dystorsji często.
Tak, tak, tak. Rozumiem ten efekt.
I teraz jakby to mi przypomniało trochę te czasy. Mi się bardzo spodobało.
To jesteś świetną osobą, która najlepiej by to oceniła. Podpowiem ci, że jest tutaj też taki ciekawy tryb, który możesz go wykorzystać, gdy włączymy wideo. Tu jest taki symbol takiej właśnie.
To jest stabilizacja, tak?
To jest dodatkowa stabilizacja. To jest tak zwana, jeżeli to klikniemy, duża stabilność nam się włącza. Okay. Teraz jest wyłączona.
Okay. Tak. Czyli on traci...
Teraz jest włączona.
Teraz jest wyłączona.
Teraz jest wyłączona, tak.
Jak włączymy to...
Na żółto to jest włączona. Ale zauważ, że nawet jak poruszasz telefonem, to on w tym momencie stabilizuje. Możesz przełączać się między dwoma obiektywami.
Okej, czyli on jest taki po prostu...
Gimbal nam się włącza po prostu w telefonie.
Tak, jest taki trochę opóźniony, trochę jak pijany, powiem ci.
Tak, ale to na podglądzie, bo efekt, który jest nagrywany, to jest podgląd dla ciebie, on realizuje trochę inaczej, więc musiałbyś wypróbować to swoim reżyserskim okiem. I to jest dobre też, gdy ty jesteś w ruchu jako osoba nagrywająca i ktoś jest w ruchu.
Tak, ale rzeczywiście, na przykład do moich potrzeb to było wystarczająco stabilne, a jakby im szerszy jest ten obiektyw, tym lepsze. Tam do sportu było to super na przykład użycie. No, bardzo mi się podobało. W sumie też fajny motyw był taki, że na przykład deskorolce dużo kręci się mini DV-ką, która ma taki bardzo długi zoom. To jest ten moment, kiedy tak kręcimy i tutaj jest taki dzyndzelek i dozoomowujemy się bardzo długo, nie? I to był właśnie fajny motyw na wykorzystanie super zoomu. kiedy kręcę skatera, jak najeżdża na przeszkody, się skupia, kręcimy jego portret, który tam musi się skupić, gdzieś tam namierzyć to, co chce, na co chce wskoczyć. I zazwyczaj się tak kręciło po prostu zawsze. Kręciło się portret skatera na bardzo długim obiektywie i odzoomowywało zaraz przed, jak na coś wskoczy. I to był ten moment super zoomu, kiedy mogłem złapać kogoś, jak najeżdża i się tam buzuje. Odzoomować w momencie, jak najeżdża, i to powoduje taki śmieszny rozjazd tych obiektywów i on wskakuje na coś i on najeżdża na nas, a my się odzoomowujemy, prawda? Więc jakby przypomniało mi te czasy mini defokowe i jakby, no, w sumie fajny motyw na to. I obrazek z tego też wygląda przez to, jest cyfrowy, ale ten motyw spowodował, że wygląda to dla mnie trochę jak ze starych kamer. Na plus, prawda? Że mamy taką opcję tego odzoomowywania i jest to stabilne. Jakby nie ma tego w DSLR-ach, nie ma tego w takich, no, totalnie są to takie mini defokowe kamery albo takie małpki kamerki.
Tak, bardzo tak. Kiedyś były tak.
I to mi się w sumie bardzo spodobało do takich rzeczy, bo rzeczywiście możemy skupić się na portrecie, a później pokazać jakby pełen plan.
Tu jest też właśnie trochę takich rzeczy, bo wkraczamy tutaj już po części, mówisz, że ten taki look taki trochę tak jak kiedyś to było.
Czy tak, obrazek nie jest mini defokowy. Mini defokowy jest zakres ogniskowy.
Tak. A dodatkowo jeszcze, gdybyśmy chcieli, to można korzystać też z filtrów różnego typu. Okej, to jest może mniej profesjonalne, ale gdy chcemy mieć coś...
To jest potrzebne do zabawy.
Do zabawy, dokładnie. I gdybyśmy szybko chcieli mieć gotowy materiał, który nie przerzucamy do komputera w celach obróbki, tylko od razu z telefonu chcemy gdzieś go wypchnąć, to jest świetna rzecz. Przy fotografii nawet możemy tworzyć własny zestaw filtrów, bo jeżeli fotografujesz na przykład architekturę, i podoba ci się kolorystyka jakiegoś kadru, to możesz to zdjęcie wykorzystać do zbudowania własnego filtru. Algorytm to przetworzy i nakładasz to wtedy na
pozostałe. Ciekawe, jakiś taki na pozostałe w kamerach korzystamy z lutów i każdy sobie wgrywa jakiś zestaw
coś podobnego
swoich podgląd. Więc pewnie gdzieś tam na przykład ktoś lubi taki filmowy, zielonkawy klimat, gdzieś tam w highlightach, to może sobie zrobić coś takiego i gdzieś tam utrzymywać swoje, nie wiem, social media w jakimś takim klimacie.
Tak, dokładnie.
Albo czarno-biały, bardzo kontrastowy klimat, albo właśnie czarno-biały, ale taki szary, mało kontrastowy, nie? Gdzieś tam dwa pomysły na czarno-biały. Powiedzmy sobie, że właśnie wydaje mi się, że dużo jakby z rozwiązań profesjonalnych kamer i jakby zachowań jest tu użyte jakby właśnie z pomysłami. Po prostu nazywa się to inaczej, ale w zasadzie to są wgranie lutów i gdzieś tam klimatu na obrazek.
Wspomniałeś wcześniej, jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagrywaniem, o jeszcze jednej właśnie fajnej funkcji, o której też na co dzień zazwyczaj nie pamiętamy, ale te telefony mają normę IP68, czyli mogłeś zrobić jeszcze zdjęcia, filmy pod wodą.
Tak, skorzystałem. Wszedłem do mojego świata podwodnego, do akwarium. Gdzieś tam trochę może pogoniłem te rybki. Tak, podoba mi się to w ogóle jako opcja i dziwię się, że w ogóle czemu tego jeszcze nie ma na porządku dziennym, bo to już dawno powinno być po prostu. Dalej się dziwię, że telefony są nieodporne na wodę.
Co jeszcze chyba mamy gdzieś cały czas, że elektronika i woda to lepiej osobno?
Tak, no. Więc sprawiło mi to jakąś radość wrzucenie go do akwarium. Może moje akwarium było trochę za małe, żeby w pełni się wyżyć. Gdzieś tam trochę uprzykrzyłem życie mojej rybce, ale bojownikowi. Ale coś tam się udało złapać i on rzeczywiście przełączył się wtedy na ten szeroki. Jakieś tam makro, nieświadomie dla mnie. Gdzieś tam ogonem dostałem po obiektywie. No, ale... Tak, jest to fajne i ciekawe. Powiem ci, że gdzieś tam robi to na mnie, jakby podoba mi się to i pewnie używałbym tej wodoodporności częściej.
Tak, bo to taka dodatkowa możliwość tego sprzętu, którego... No nawet profesjonalne sprzęty to muszą być odpowiednio zabezpieczone, żeby takie ujęcia tworzyć, a to wyciągamy z kieszeni i...
No tak, tracimy w momencie, kiedy włożymy go do wody, ale to tak ze wszystkim po prostu opcją manewru, tym telefonem pod względem sterowania. Tracimy sterowanie, pod wodą nie możemy sterować, prawda? Przez ekran? Czy jest jakiś super feature?
Przez ekran nie, ponieważ nie zadziała nam dotyk, ale jest na to rozwiązanie, bo można skorzystać, akurat S21 Ultra jest telefonem, który obsługuje rysik S Pen i S Pen pod wodą zadziała ci precyzyjnie, dokładnie i zrobisz wszystko.
Chciałbym to zobaczyć, jak to sobie siedzi. Także... Wyobraziłem sobie raz, że jestem na basenie i ludzie sobie siedzą po turecku na dnie z telefonami i sobie piszą.
Jest to możliwe. Tak, ale rysik to jest właśnie ten dodatkowy element, który okazuje się może też być przydatny i przy filmowaniu, bo możesz się wtedy swobodnie przełączać pomiędzy kadrami, pomiędzy szerokim kątem, super szerokim kątem tele i możesz w pełni też sterować. Jeżeli przełączysz się na tryb profesjonalny, to w tym momencie możesz właśnie też sterować autofokusem, balansem bieli, co myślę, że pod wodą może też być dosyć istotne, bo światło przez wodę, jak przechodzi, zmienia nam trochę tą kolorystykę.
A jak z dźwiękiem? Pod wodą?
Jest podwodny. Czyli słyszymy tylko to bąbelkowanie głównie, a więc to wszystko, co woda tłumi, ale jest to też taki efekt naturalny, tak jak...
No tak. Tak.
Gdybyś miał na przykład taką scenę filmową, że wpada ktoś do wody na przykład i więc filmujemy nad wodą i słyszymy wszystkie dźwięki, po czym telefon się zanurza w wodzie, no to będzie ten naturalny dźwięk takiego właśnie skotłowania wody i bąbelki i to stłumienie takie, które daje naturalnie woda, które my też jako ludzie pod wodą tak słyszymy.
To fajne, wiesz, ja po prostu jestem archaiczny w miarę i próbuję na chama manualnie wszystko po prostu. Wiem, że telefon jest taki, że właśnie powinien dużo z automatu robić, a ja jestem bardzo analogowy, więc skupiam się na trzech funkcjach i po prostu manualnie myślę, jak je wykorzystać. Więc gdzieś tam trzeba telefonowi dać ten moment, żeby zrobił to za nas trochę.
Ale to najlepsza metoda, czyli rozumiem, że jesteś też tą osobą, która po prostu nie czyta instrukcji, tylko używa.
Dokładnie tak robię, że biorę telefon, jak mieliśmy to spotkanie zdalne i tam tłumaczyłeś coś, to muszę przyznać, że w pewnym momencie już odkleiłem się od tego po prostu. Za duży na to był informacji, tak. Też wszystko niby wiem, nie będę słuchał i takie rzeczy, więc już mówię, dobra, co mi będzie gadał o telefonie, prawda? Co tam są dwa guziki i wszystko palcem robię, nie? No więc odkleiłem się i widzisz, pewnie straciłem kilka funkcji, które mogłyby mi się przydać, ale no gdzieś tam...
Ale to jest też taki urok odkrywania, bo to w trakcie używania telefon czasami sam podpowiada. Natomiast też, tak jak wspomniałem, gdy ty jako profesjonalista wybierasz tryb pro, to też jest fajne, że telefon ci w tym momencie oddaje jakby pełną kontrolę. W tym momencie wyłącza się sztuczna inteligencja, wyłączają się te wszystkie mechanizmy, które próbują to zdjęcie poprawić, ulepszyć. W tym momencie można tutaj w pełni manualnie sobie wybierać różne rzeczy. Fajny jest tryb bluetoothowy, jeżeli chodzi o wybór źródła dźwięku, bo w tym trybie profesjonalnym tam jest taka ikonka Omni. Można wybrać, czy chcemy nagrywać mikrofonem przed nim. Jeżeli akurat nagrywamy siebie, to w tym momencie to tło będzie bardziej tłumione. Czy nagrywamy wszystkimi mikrofonami. W tym momencie telefon zbiera i przód, i tył. Ale można wybrać też dźwięk na przykład ze słuchawki Bluetooth. Jeżeli filmujemy kogoś, jesteśmy...
Czyli taki krawatowiec.
Taki krawatowiec może być. Może być podpięty na USB. Ciekawe. Wybieramy jako źródło USB, ale jeżeli mamy słuchawkę Bluetooth, to ją też możemy wybrać jako źródło dźwięku i można wybrać też tryb mix, gdzie będziemy nagrywać dźwięk z mikrofonu i ze słuchawki Bluetooth, co w dzisiejszych czasach, gdy czasami mamy czasy dystansu, nagrywamy kogoś, nagrywamy tutaj kogoś też bliżej, to będziemy zbierać dźwięki z tego źródła. Także...
Okej, to w sumie ciekawe, gdzieś tam nie było mi to przydatne, bo w zasadzie nie jestem osobą mówiącą do telefonu, też nie robię sobie jakichś tam selfie. Ale znowu z trybu pro bardzo podoba mi się opcja manualnego fokusu, bo to jest coś, co zawsze mnie denerwowało, jak chciałem zrobić jakieś makro albo coś i ta kamera wariowała i nie miała się skupić tam, gdzie chcę.
Nie ten plan łapie tylko.
Tak, jak to sobie ustawię na minimum i sobie po prostu fizycznie tym telefonem dojdę do tego, gdzie chcę, to szczególnie w akwarium zrobiło mi fajną zabawę po prostu i mogłem zobaczyć też coś, czego zazwyczaj nie widzę, bo ludzkim okiem na przykład nie jestem w stanie zobaczyć tam mojego ślimaka z jego otworem gębowym, a gdzieś tutaj w makro, jak sobie podzoomowałem, zobaczyłem, co tam się dzieje, no to myślę, że czas to dentysta.
Wszystkie te detale wtedy widać, tak?
Tak, no to było coś ciekawego w sumie, bo gdzieś tam ten minimum fokus jest spoko opcją i że możemy to zrobić manualnie. Akwarium też ma to do siebie, że jest szkło, jest woda i jakby...
Odbicia też są pewnie.
Więc to się po prostu tam na automacie rozjeżdżało i w tym manualnym mogłem sobie to zrobić fizycznie po prostu.
Zgadza się, tak. To jest właśnie ten urok trybu pro. Podobnie jest też przy zdjęciach, gdzie raz, że mamy pełną kontrolę, czy tak jak mówisz, autofokus, czy też balans bieli. Ale ten tryb daje też jeszcze jedną ciekawą rzecz, bo możemy zapisywać, przykładowo zdjęcia możemy zapisywać nawet jako 12-bitowe RAWy. Coś, co daje później ogromne możliwości też w postprodukcji. Także to też jest taka kolejna ciekawostka, coś z czego na co dzień nie korzystamy, bo no, zwykły użytkownik fotografujący w trybie automatycznym, JPEG, social media i tam to umieszczamy.
Tak, tak, tak.
Ale w trybie pro możemy więcej.
Kiedyś jeszcze jak podróżowałem więcej jako taki backpacker i miałem aparat i miałem tam trzy obiektywy może, to robiłem trochę architektury też, jak się jest w Nowym Mieście, no to wiadomo, że się gdzieś tam tego szuka. Teraz jak miałem z takim aparatem, to myślę, że wystarczyłoby mi to w zupełności też, powiedzmy sobie, że jest RAW, można to fajnie obrobić.
I normalnie był potrzebny plecak, a teraz wystarczy kieszeń, także to też taki
tak, no to
komfort. Ale to też, co wspomniałeś właśnie, że robimy dużo zdjęć, dużo filmów, to z kolei też jest fajne, że on jest całkiem pojemny i tutaj sporo można zmieścić, a przy okazji właśnie ta pamięć, która w nim jest, bo przy aparacie fotograficznym jest ważna też karta pamięci. Musi być szybka, jeżeli chcemy robić jakieś duże rozdzielczości, nie wspominając pewnie o 4K czy 8K, to pewnie sam wiesz najlepiej, że specjalne karty. A tutaj właśnie ta pamięć jest na tyle szybka, że nawet możemy nagrywać 8K, czy też 4K wszystkimi obiektywami i to wszystko płynnie będzie tutaj zapisywane.
Czy ma coś na zasadzie dysku SSD po prostu?
Tak, tak, jak najbardziej. Tu jest pamięć typu UFS, taka bardzo szybka. Gdybyśmy nawet do telefonu włożyli kartę microSD, to domyślnie Samsung nagrywanie filmów 4K albo 8K będzie realizować w pamięci telefonu, bo ona jest na tyle szybka, że jest w stanie tą ogromną ilość danych zapisać, przetworzyć, także...
Wspominałeś też o tym, że jest bardzo analogowe, a tutaj jest automatyczna sytuacja dosyć mocna, no bo jednak to jest elektronika w pełni z cyfrowym obiektywem. Jak się masz z tym, żeby analogowiec odnalazł się w napakowanym technologią sprzęcie i miał z tego zajawkę?
W pełni cyfrowym takim.
Tak, musiałem przełknąć to, że nie jest na korbkę, ale jak już z tym się pogodziłem, no to wymagam, że zrobi za mnie wszystko poza tym, co chcę pokazać i jak chcę pokazać. Są drobiazgi właśnie typu, że lubię to, że mogę sobie manualnie zrobić detal czegoś i autofokus mi nie wariuje. Ale generalnie wymagam tego, że on to robi za mnie, prawda? Ta stabilizacja jest super, jakiś przy tych dłuższych, ogniskowych, więc podoba mi się to, prawda? Jakby automatyzacja. Z tego, jak widzę, to nie ma tu guzików, nie ma co szybko, powiedzmy sobie, przestawiać jak w kamerce analogowej, prawda? Bo mieć kontrolę zaraz pod palcem, to oczekuję tego, że to po prostu zrobi to za mnie i w zasadzie zdaje egzamin, prawda? Jakby na moje oczekiwania robi wszystko, co trzeba. Nawet lepiej w zasadzie, bo tam te algorytmy gdzieś tam, jak mówiłeś, pracują i w zasadzie byłem zaskoczony odszumianiem, stabilizacją i powiedzmy sobie, że nawet podczas nagrania widać, że jeszcze jak to pracuje, jak obejrzę nagrany, to lepiej wygląda.
Tak, to tak, bo podgląd to jest tak, żebyśmy się zorientowali, co on nagrywa, natomiast podczas nagrywania już samego materiału następuje często właśnie jeszcze ta dodatkowa...
A postprodukcja jest.
Taka lekka, ale żeby to dobrze wyglądało, czyli tak jak mówisz właśnie, odszumianie czy chociażby stabilizacja, bo to działa zawsze w tle. Ale dodatkowo daje ci te możliwości, że możesz przełączyć właśnie z tego trybu takiego automatycznego w taki pełen manual, no i wtedy ty rządzisz.
Bardzo, bardzo wam dziękuję. Bardzo fascynująca rozmowa. Mam nadzieję, że wam też się podobało.
Bardzo.
Dziękujemy pięknie.
I... Dziękuję również. Bardzo inspirujące to dla mnie było też jako trenera.
I ja dziękuję mojemu trenerowi. Dowiedziałem się wielu ciekawych funkcji. Myślę, że do wykorzystania w niedalekiej przyszłości.